Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek 17 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program zaczniemy od aktualności watykańskich, w tym audiencji dla prezydenta Burundi. Poinformujemy o pierwszej w tym pontyfikacie sesji plenarnej misyjnej dykasterii Stolicy Apostolskiej. Nadamy również kolejne wspomnienia Polaków, którzy jako dzieci trafili po wojnie do Nowej Zelandii. Zapraszamy.
W programie dzisiejszej działalności Ojca Świętego znalazła się audiencja dla prezydenta Burundi, Pierre'a Nkurunzizy. Afrykański przywódca bierze udział w trwającym w Rzymie szczycie FAO na temat bezpieczeństwa żywnościowego. Prezydent Nkurunziza spotkał się dziś z dziennikarzami w siedzibie rzymskiej wspólnoty świętego Idziego. Mówił m.in. o roli, jaką odegrała ta znana organizacja w przywróceniu pokoju po krwawej wojnie domowej w Burundi. Zapowiedział również, że zaprosi wspólnotę świętego Idziego do pomocy tamtejszej Komisji Prawdy i Pojednania na końcowym etapie procesu pokojowego w tym środkowoafrykańskim kraju.
Kościół katolicki odgrywa w Burundi bardzo ważną rolę w pojednaniu narodowym, stabilizacji kraju oraz w dziedzinie rozwoju społecznego. Na tym szczycie FAO, a także za pośrednictwem Watykanu, chce pozyskać fundusze na rozwój produkcji rolniczej i pomoc dla ubogich. Do Burundi przybywa wielu uchodźców. Szacuje się, że w najbliższych dniach z Tanzanii przybędzie 30 tysięcy osób. Oni potrzebują środków, które rząd w swym budżecie nie przewidział. Dobrze wiadomo, że poważna część naszego budżetu pochodzi z pomocy zagranicznej, również z organizacji pozarządowych związanych z Kościołem katolickim. Chcemy więc skłonić Ojca Świętego, aby zwiększył tę konkretną pomoc za pośrednictwem tych organizacji.
Dodajmy, że kwestia pokoju nie jest tam jedynym problemem. Opublikowany dziś ranking Transparency International stawia Burundi wśród najbardziej skorumpowanych krajów świata. Zdaniem tej organizacji właśnie korupcja należy do najpoważniejszych przeszkód w wyjściu z globalnego kryzysu. Jest szczególnie groźna dla państw ogarniętych konfliktami i brakiem stabilności.
Blisko 300 milionów ludzi ma wady słuchu, poważnie utrudniające udział w życiu społecznym, poczynając od oświaty. 60 milionów z nich to osoby kompletnie głuche. Znaczna większość, bo aż 4/5 niesłyszących, to mieszkańcy krajów słabiej rozwiniętych, co wiąże się z niedomogami służby zdrowia i brakiem środków na zakup lekarstw. Dane te przypomniał dziś w watykańskim biurze prasowym przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, prezentując jej 24. Międzynarodową Konferencję, pierwszą odkąd arcybiskup Zygmunt Zimowski stoi na czele tej dykasterii.
3-dniowa konferencja rozpocznie się w Watykanie pojutrze. Tegoroczny tytuł brzmi Efata, otwórz się, osoba niesłysząca w życiu Kościoła. Udział weźmie 500 duchownych i świeckich, w tym 90 niesłyszących z blisko 70 krajów. Mówić się będzie o aspektach psychologicznych i medycznych, jak też miejscu niesłyszących w rodzinie czy ich duszpasterstwie. W programie są wypowiedzi ludzi dotkniętych tym typem niepełnosprawności oraz ich rodzin. Świadectwo złoży m.in. pochodzący z południowej Afryki ksiądz Cyril Axelrod, głuchy i niewidomy konwertyta z judaizmu.
Kościół musi kłaść obecnie większy nacisk na ewangelizację kultury niż na inkulturację Ewangelii, powiedział kardynał Ivan Diaz, prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. W ostatnich latach uczyniono bardzo wiele na polu inkulturacji, co przejawia się w postaci schrystianizowanych śpiewów, tańców i obrazów, a także tłumaczeń na języki lokalne. W wielu krajach misyjnych nie przywiązuje się jednak należytej wagi do ewangelizacji kultury, podkreślił hinduski kardynał. Choć w kulturach ludów misyjnych istnieje wiele wartości, które zasługują na ochronę i pielęgnację, to posiadają one również i takie wartości, których nie da się pogodzić z Ewangelią. Jeśli wartości te nie zostaną skorygowane, wiara tamtejszych chrześcijan okaże się bardzo powierzchowna. Będą to w istocie poganie przemalowani tylko na chrześcijan, powiedział prefekt Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów.
W Watykanie trwa sesja plenarna tej dykasterii, pierwsza w tym pontyfikacie i pierwsza po nominacji kardynała Diasa na prefekta. Ostatnie takie spotkanie miało bowiem miejsce w 2003 roku. Uczestniczył w niej jeszcze jako jeden z członków kongregacji kardynał Józef Ratzinger. W czasie aktualnych obrad przedstawiono m.in. najnowsze dane statystyczne o kościele misyjnym podlegającym tej dykasterii. Obejmuje on 1/3 wszystkich katolików podzielonych na niemal 1100 jednostek terytorialnych, 494 w Afryce, 470 w Azji, 85 w Ameryce i 46 w Oceanii. Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów podlega też 377 wyższych seminariów duchownych, w których przygotowuje się do kapłaństwa niemal 27 tysięcy kleryków. Na terenach misyjnych działa również 515 niższych seminariów duchownych, w których naukę pobiera ponad 50 tysięcy chłopców. Przyrost liczby katolików w regionach misyjnych jest proporcjonalny do przyrostu miejscowej ludności, podano w Watykanie.
Zdaniem sekretarza papieskiej Rady do spraw Ewangelizacji Narodów, arcybiskupa Roberta Saracha, jednym z najbardziej delikatnych problemów kościołów misyjnych jest obecnie dialog z innymi religiami. Trzeba tu zachować wielką ostrożność, aby ów dialog nie był interpretowany w niewłaściwy sposób i by nie fałszował obrazu Chrystusa i jego prawdziwego orędzia zbawienia. Istnieje w tym względzie wiele negatywnych doświadczeń, zauważył afrykański hierarcha. Arcybiskup Sarach oświadczył ponadto, że jednym z priorytetów misyjnej dykasterii jest formacja. Stąd stały rozwój ośrodków kształcących nie tylko przyszłych kapłanów, ale również ich formatorów. Po sowieckiej inwazji na Polskę z rozkazu Stalina wywieziono na Sybir i w inne rejony Związku Radzieckiego około 500 000 Polaków. Ponad 730 z osieroconych tam dzieci przyjęła 65 lat temu Nowa Zelandia. Do dziś mieszkają tam Dioniza Choroś, Maria Wypich oraz Stefa i Józef Zawada. Jak pamiętają dramat wysiedlenia? W Wellingtonie pytał ich o to ksiądz Józef Polak.
Ja jestem Dioniza Choroś, Gradzik, dawna. Jak wojna wybuchła, miałam 11 lat. W pierwszą noc, jak przyszli Sowieci do Polski, do naszej miejscowości, w nocy była rewizja, przyjechało ich 5. Zabili mego ojca w ogrodzie z tyłu razem z jego sąsiadem Nowakiem. Później 10 lutego wywieźli mamę i nas, 4 córki, do Rosji. Trafiliśmy w okolice Archangielska. Mama pracowała troszkę w piekarni. Moja 15-letnia siostra też pracowała, żeby utrzymać po prostu nas, 5 osób. Ale wkrótce mama zachorowała. Dostała grypę, ale nieleczona. Później przyplątały się komplikacje. Przez cały czas, jak byliśmy w Rosji, na Sybirze, mama chorowała.
Jestem Stefa Zawada. Chociaż byłam bardzo mała, gdy byliśmy wywiezieni do Związku Radzieckiego, jednak niektóre rzeczy bardzo dobrze pamiętam. Pierwsza z nich było to, że akurat była stroga zima, tatusia zaaresztowali i wzięli z domu. Przyszli po nas Rosjanie i mama powiedziała, że nie jedzie bez taty. I po prostu dostała jakby histerii, co mój brat pakował do walizki, ona wyrzucała. A siostra i ja stałyśmy przerażone. Ale na szczęście przyprowadzili tatę z powrotem i byliśmy wywiezieni. Tym samym transportem to spotkaliśmy się po prostu z naszymi znajomymi i z rodziną nawet. Tutaj mamy, tu jak patrzymy się, kogo my tu pamiętamy jeszcze z Polski. To jest pierwsze Lepionki, nasi kuzyni. Potem jeszcze Gurgule tutaj są, rodzina Węgrzynów, którzy byli prawie że naszymi sąsiadami. I byliśmy wywiezieni na Ural, na prawdziwą Syberię, Świerdłowska oblast. I tam Mama pracowała w lesie, a w zimie w szwalni, a tatuś, dlatego że miał jakieś kwalifikacje, oprócz tego, że w Polsce pracował gajowym, był też dobrym stolarzem. I tam właśnie był zatrudniony jako stolarz. I tam byliśmy aż do chwili, gdy nastała amnestia.
Maria Bybek, wyjazd z Polski to było 10 lutego 1940 roku. Całą moją rodziną Rosjanie zabrali z Ukraińcami nas wcześniej z rana. 6 dzieci, ja jestem najstarsza, Bronek jest najmłodszy. Rodzice Józef i Aniela zawieźli nas do Świerdłowska w lasy. Ja miałam 15 lat, do pracy musiałam pójść i matka też pracowała, mieszała glinę zamarzniętą, a ojciec składał beczki. Musiałam spuszczać sosny, we 4 dziewczynki, bo myśmy musiały szykować na zbieranie żywicy. Trzeba było kołki zrobić, specjalne takie półżłupki, żeby płynęła ta żywica. I to wszystko trzeba było w zimie zrobić, a później chodziłyśmy wszystko wbijać w te sosny. Był jeszcze śnieg, a później jakieś 3 miesiące co tylko było ciepła. I trzeba było nazbierać tej żywicy 63 kilo dziennie. Miałam 15 lat, beczki miałam na górce, musiałam to wszystko nosić aż na górkę. 2 lata pracowałam tam.
Józef Zawada. No myśmy byli wywiezieni też z Wolynia, spod Horochowa. Mój ojciec był akuratnie chory, bo on podczas wojny polsko-bolszewickiej był ranny i te jego rany się odnawiały od czasu do czasu. I on jeszcze był akuratnie w łóżku, ale pomimo tego zabrali nas na stację, nazywały się Zwiniacze i wywieźli nas na Archangielską Oblast, tam Kotlasa i miejscowość Lewiczygodzka, Charytonów, posiadek, nazywał się Wostoczny. No i tam mój ojciec pracował z początku w lesie, a później on, tam była ceglarnia, gdzie wypalali cegły i tam mój ojciec zbudował taki piec do wypalania tej cegier, tam była taka jakby kotlina, coś takiego. Tam wkładali drzewa na kladzie tych cegieł, które były wyschły na powietrzu, a później je tam układali i parili po nimi przez parę dni widocznie. I ojciec tam właśnie pracował. A później pracował w lesie, robił takie wolokusze. To były takie przyrządy do zaprzągania konia i złożenia drzewa z lasu, dopóki było jeszcze śnieg i zamarznięta ziemia była. Także oni ściągali tym te drzewa nad rzekę, nad Wyszegrę, a na wiosnę to miało być splawiane.
Właśnie tak pomyślałam sobie, gdzie pierwszy raz tak naprawdę dostałam to uczucie, że jestem Polką, to było właśnie jeszcze w Rosji. Posyłali nas do szkoły, mieliśmy szkoły rosyjskie, ale ja jeszcze będąc małą dziewczynką chodziłam do dzieciadu. Ale mama po pewnym czasie jednak mnie przestała posyłać, dlatego że tam za bardzo dużo propagandy było na tych małych dzieciach. Pomimo, że dawali kubek mleka i tak dalej, to jednak trzeba było słuchać propagandy. No ja pamiętam, kiedyś to już było przed Bożym Narodzeniem i nikogo nie było w domu. Ja sama jedna siedziałam w takim jednym pokoju, może jak pół tego pokoika, gdzie nasza rodzina mieszkała. Ja tam sama siedziałam, a tatuś akurat nie wyciął choinkę w lesie i postawił do samego sufitu. Tak pięknie, jeszcze nie była ustrojona. Nie wiem, czym tam ustroiliśmy ją potem. Ale ja usiadłam i zaczęłam śpiewać. W lesu rodziła z jołoczka, w lesu ona rosła, zimoje, lety, strojna, zylo. Och, wielu, przepraszam, tak się zaśmiewałam. Ale akuratnie tam korytarzem szła dziewczynka, znajoma, starsza dużo od nas. Pamiętam, że kulała, nie mogła chodzić do pracy. I ona weszła. Jak ona mnie zbeształa w ten czas. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. Mówi, to ty, Polka, śpiewasz po rosyjsku. I tak dalej, i tak dalej. I weszło to we mnie, że ja jestem inna od innych. Bo ja bym się może nawet przyzwyczaiła do tego otoczenia. Co u nas było w rodzinie? Ja byłam najmłodsza. I to się najczęściej mówiło. Stywcia jeszcze maleńka. No to znaczy, mi się i nie mówiło, i nie tłumaczyło specjalnie. Raczej mój brat. Mój brat musiał być odpowiedzialny za nas wszystkich. Jemu się tłumaczyło i on wiedział, co się dzieje. Ile on mógł mieć? Chyba 14 lat już nawet w ten czas. Więc on naprawdę rozumiał tą sytuację.
A co jeszcze ja zauważyłam, że w życiu tyle dobrych ludzi spotkało się i niekatolików.
Tak.
Niekatolików. Myśmy na Sybirze, jak mama była chora, jak nas było pięcioro i bronia 15-letnia utrzymywała nas. I myśmy się zaprzyjaźnili z taką rodziną Tatarów. W Polsce tyle, co ja zdążyłam nauczyć się tej historii, to jak ktoś mi powiedział Tatar, to ja myślałam, że to pół ludzie, że to nieprawdziwi ludzie. A oni byli tacy dobrzy dla nas. Oni naprawdę w tym braku, gdzie oni mieszkali, to chyba było ich tam może ze 60 osób. To było wszystko pokrewieństwo tego rodzeństwo i dzieci. I tam w Dobani to mogły babcie iść tylko w dzień. Tam ludziom, którzy nie pracowali do łaźni, nie wolno było wieczorem chodzić, bo wieczorem tylko pracownicy chodzili. No i ta babcia nie miała z kim zostawić tych dzieci, żeby pójść do łaźni. I później, jak ona zobaczyła Halinę, moją siostrę starszą i mnie, to raz poprosiła, czy byśmy mogły popilnować tych dzieci, żeby ona do łaźni mogła pójść. Naturalnie tak w pierwszej chwili to myślałam, tyle dzieci. Ale te dzieci to były jak anioły, były takie grzeczne, no aż mi szkoda było, że one aż za bardzo były wytresowane. I od tej pory później tak zaprzyjaźniliśmy się, jak mama była chora, to ta Tatarka chodziła po lesie i tam jakieś wykopywała korzenie i zbierała jakieś liście, jakieś gałązki, jakieś pączki. I to wszystko gotowała i przynosiła mamie do picia. I myśmy tak w pierwszej chwili to myśleliśmy, że to jakaś trucizna, tak brzydko wyglądało, takie to czarne było. Ale naprawdę tam na Sybirze to tylko tej Tatarki lekarstwa to mamy trzymały przy życiu. Naprawdę, że była taka kochana. I w ogóle później cała rodzina, tam jeden syn to był zwoszczyk. To wieczorem, jak wracał do domu, to zawsze tam jedną czy dwie kłody brał, przywoził, to nam pod okno rzucał, żebyśmy mieli opał do naszego piecyka. Stary Tatar był zawiedujszym piekarni. To on tak na wieczór, to jak wyskrobywali z tego olbrzymiego koryta, w którym zamieszali chleb, to on wyskrobywał takie białe troszkę ciasto, które dostawali NKWDziści i czarny taką glinę, którą myśmy dostawali i z tego taki placek robił. A myśmy mieszkali zaraz koło tej piekarni. To jak szedł do domu, to codziennie spod tego kożucha, on latem i zimą w kożuchu takim chodził, to wyciągał ten podpałek i szybko nam dawał, żebyśmy mieli co zjeść, bo jak mama nie pracowała, to tylko jedna siostra dostawała 400 gram chleba na dzień, a my wszyscy po 200 gram. Także jak się tylko tyle ma do jedzenia, to się zjadało dość szybko i potem już na wieczór to tylko człowiek kładł się i marzył, żeby coś zjeść.
Wysłuchaliśmy tułaczych wspomnień polskich dzieci wywiezionych 65 lat temu do Nowej Zelandii. Na kolejny program księdza Józefa Polaka zapraszamy za tydzień. A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.